i ludzie, którzy po prostu myślą, że naród już całkiem się uśpił, dał się uśpić. Nieprawda. Naród może i będzie wtedy płaczyć zgrzytanie zębów. Dziękuję, szczęść Boże.
Proszę Pana, Pan był łaskaw powiedzieć, że w naszych wypowiedziach Pan widzi trochę naiwności, tak. Że pomoże.
Przepraszam
Pan.
Za to.
Nie, my się nie obrażamy, wszelkie uwagi naprawdę z wdzięcznością przyjmujemy i z pokorą jednocześnie. Ale proszę Pana, my staramy się myśleć pozytywnie, bo gdybyśmy nie myśleli pozytywnie, to byśmy w ogóle chyba tego komitetu nie zawiązali. Zakładaliśmy, że ludzie mają dobrą wolę. I my w dalszym ciągu zakładamy, że pomimo tych wszelkich uwarunkowań, tych uwikłań, jakich jesteśmy świadkami, jednak w końcu te osoby, od których los Stoczni Gdańskiej zależy, obudzą się i zrozumieją, że ich rola sprowadza się do służby społeczeństwu. I tutaj ja wierzę w dalszym ciągu i być może jest to z mojej strony wielka naiwność, a może jednak nie tylko naiwność, że ci ludzie zdają sobie sprawę, że za społecznym komitetem i za zarządem, który jest przez komitet wspierany, stoi milionowa, a nawet więcej milionowa rzesza Polaków. I to jest naprawdę bardzo dużo ludzi, którzy myślą podobnie jak my i nie można tego głosu lekceważyć. I będzie naprawdę wielką tragedią. Ja to już mówiłem tutaj, kiedy ocenialiśmy te, powiedzmy, efekty sprzedaży. Będzie wielką tragedią polityczną, jeśli znaczna część polskiego narodu, Polaków, straci zaufanie do rządu prawicowego. No bo co, mamy wierzyć lewicowcom? No my nie mamy wyboru.
Nie. Bardzo, rzeczywiście ma Pan rację, tylko jest jedna rzecz. Wprowadzono powiedzmy w latach 89-90 taki podział na lewicę i prawicę w sensie ogólnym, bo naród jest, tak jak mówiłem, jeden i ma jeden żywotny interes. Natomiast wygrywanie tego ci ludzie, proszę Pana, proszę mi wierzyć, oni nie mają nic dobrej woli, nic. I niezależnie od tego, czy ktoś ich postawił na tym biegunie, czy na tym. Proszę mi wierzyć, to nie ma, ja naprawdę ocierałem się dość dużo o te sprawy w latach 90. i poznałem wielu z tych ludzi i jest to tylko ustawienie pionków na biegunach, na dwóch polach szachownicy, którzy mają określone ruchy robić. Więcej nic. I można tylko wymusić. A to może zrobić naród zorganizowany, który powie dość. Nie ma. Jest naród i są ci, którzy ten naród chcą zniszczyć. I nie ma innego podziału.
Zgoda. I tutaj z Panem trzeba się rzeczywiście zgodzić i to, na co Pan zwrócił uwagę, że jak gdyby zostaliśmy poszatkowani na to, że jedni walczą o swoje, drudzy o swoje, ale ja sądzę, pomimo wszystko, że stoczniowcy walcząc o stocznię, walczą również o Polskę.
Oczywiście.
Proszę Pana, ale jest słuszna uwaga, że gdyby te wszystkie podmioty, te wszystkie siły jednocześnie wystąpiły, to oczywiście moc tego będzie, znacznie większa. Ja sądzę, że raczej prędzej niż później do tego dojdzie, dlatego że każde społeczeństwo ma dochodzi do pewnego punktu krytycznego. Mnie się zdaje, że my się do niego zbliżamy.
Tak, na pewno tak. Tylko bodaj oni drugi raz nie wzięli inicjatywy i nie pokierowali nas, powiedzmy, przenośni z szabelkami na czołgi. Bodaj. Bo takie są zamiary. Takie są zawsze. Nazwijmy profesji, są takie zamiary, żeby ludzie, żeby powiedzmy przy pomocy przy pomocy ludzkich nieszczęść, ludzkich walki między ludźmi, stwarzania wzajemnych pretensji, powiedzmy nawet do jakichś rewolt i tak dalej, prowadzenie po to, żeby swoje sprawy wygrywać.
I proszę
oni
pana,
doskonale są w tym, że tak powiem, wyspecjalizowani na świecie w ogóle, na, nie tylko u nas, bo to nie to jest, że my, przepraszam, takich sobie wybraliśmy, na jakich zasługujemy, tylko to się robi gdzieś zupełnie poza naszą wolą i poza naszą świadomością.
Inżynieria społeczna. Proszę pana, no tak się składa, że my wszyscy jesteśmy z Pomorza, z Gdańska, gdzie od dawna ta zasada odważnie, ale rozważnie jest w praktyce stosowana i dlatego my nie damy się wpuścić, jak to studenci mówią, jakieś tam kanały czy maliny, tylko staramy się działać skutecznie i powiem więcej, staramy się działać raczej efektywnie, aniżeli efektownie. Czyli my naszej pary w gwizd nie staramy się trochę dać, bo tego gwizdu trochę musi być, ale żeby nie było tej pary za dużo w gwizd.
I dlatego, proszę pana, proszę przyjąć dla wszystkich tych wszystkich, którzy panowie tam jesteście i którzy poświęcają tę sprawom w ogóle społecznym, narodowym, jakąkolwiek troskę i pracę, wyrazę najwyższego szacunku. I na pewno, naprawdę nie jestem odosobniony, w tym jest to wyraz, no śmiem powiedzieć, całego narodu. Naród patrzy i czeka, żeby ta jaskółka czyniąca wiosnę gdzieś wleciała. I dobrze by było, żeby to jeszcze raz, no właśnie, z polskiego Gdańska ta jaskółeczka wyleciała. Szczęść Boże, dziękuję ślicznie.
Dziękuję. Serdecznie Bóg zapłać, my po staropolsku dziękujemy, mówiąc Bóg zapłać.
Tak. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Proszę bardzo.
Ja jestem z Gdańska i chciałam właśnie po raz pierwszy dzwonię i chcę się wypowiedzieć.
Proszę bardzo.
Ktoś inny teraz mówi. Akurat
no, niech pani dobrze posłucha i usłyszy pani swój głos.
Ja słyszę swój głos.
No właśnie. Zawsze prosimy o wyłączenie
radia. Nie, ktoś inny teraz mówi.
O, to akurat ja mówię.
Ktoś inny w radiu teraz mówi. Halo? Halo? Halo?
Ja czekam, aż pani się domyśli, że trzeba wyłączyć radio.
Dobrze. Słyszałam radio.
Proszę bardzo.
Jestem z Gdańska, Jadwiga. Ja chciałam zwrócić na to uwagę, ja nie słyszę swojego głosu. Halo? Halo?
Proszę pani, szkoda czasu, szybko.
Halo? Ja chciałam zwrócić na to uwagę, na wywiad dziennikarzy z Tuskiem. Tusk wywodzi się z Gdańska, on jest Kaszubem. On jest teraz w Senacie. I on się wypowiada przeciwko Stoczni Gdańskiej parę dni temu, wyraźnie w telewizji, a poza tym przeciwko Radiu Maryja. Powiedział, że księża nie będą decydować o Stoczni Gdańskiej, że nie mają pojęcia. I ten Tusk bardzo złą robotę robi, zresztą on jest związany z Unią Wolności, a ta cała Unia Wolności wrogą robotę robią dla Stoczni i dla Polski i biada dla naszej Solidarności, że ma takie układy z Unią Wolności, bo zawsze oni się poddają tej Unii Wolności. Nie mają jakiegoś, nie mają większości, nie mają przebicia, ulegają. Chciałam tylko tyle powiedzieć. Dziękuję.
Proszę pani, ja odpowiem, tutaj wśród nas są też Kaszuby, także z tego wynika, że są różne osoby, które są Kaszubami. Ja powiem tylko tyle, proszę panią, że no tak wypowiada się pan Tusk, wicemarszałek Senatu, ale większość społeczeństwa Pomorza ma całkowicie odmienne zdanie. Także to było widać w wyborach, że jednak ta Unia oczywiście ulega się jej, ale nie tak mocno chyba u nas. Dziękuję.
Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałem odnieść się do wypowiedzi tego pana, który jest w Prezydium Solidarności. No, ja ja jestem też przewodniczącym jednej z komisji zakładowych w Lublinie. Moje imię jest Stanisław. No ale to, co powiedział ten przedstawiciel, no jest żenujące i w zasadzie związek, ja myślę, w obecnym układzie jednak powinien, że tak powiem, pokazać siłę. Powinien, przede wszystkim prości ludzie, zwykli, szarzy ludzie, innej argumentacji nie mają, innej jakiejś tam możliwości wypowiedzi, tylko pokazanie, że tak powiem, ilości i siły. Natomiast to, co pan mówi, to po prostu jest to poddawanie się tej sytuacji. Także no, ja proponuję jednoczyć się, bo Polska ginie. Polska ginie i to widać z dnia na dzień. Naprawdę nie ma co liczyć na naszych tych przedstawicieli, na pana Krzaklewskiego i na pana Buzka, bo to są ludzie, którzy na pewno społeczeństwu nie pomogą. Ja byłem ostatnio na takiej manifestacji pocztowców w Warszawie i pozwoliłem sobie krzyknąć. I był na tej manifestacji oczywiście pan Krzaklewski, jako jego tam wyciągnięto z tych salonów sejmowych. I krzyknąłem, to znaczy między wierszami krzyknąłem takie hasło, co ze Stoczną Gdańską, co z Tormięsem. To pan Krzaklewski oczywiście nic nie odpowiedział, ale tak mnie zmierzył. No, wydawało mi się, że mnie łyknie od razu. Także widać, że tym ludziom sprawa stoczni czy Tormięsu po prostu nie leży. Im to po prostu jest to temat niewygodny. Ja bym proponował jednoczyć się i ruszać, i to jak najszybciej, bo zginiemy wszyscy, zwykli szarzy ludzie. Natomiast jakieś tam rozmowy intelektualne i tak dalej można prowadzić na salonach, ale to niech prowadzą ludzie, na pewno prowadzą ludzie. Ci, co no, na pewno mają pełne żołądki i głowę w chmurach. A u nas bije rzeczywistość. Ja proponuję jednoczyć się i iść do przodu. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Ja może chciałem odpowiedzieć, przede wszystkim podziękować panu za ten telefon. Na pewno ma pan dużo racji w tym, co pan powiedział. Ja osobiście też jestem bardzo smutny z tego powodu, że dzieje się tak, a nie inaczej. Natomiast tu chciałem podkreślić, że sytuacja w Stoczni Gdańskiej trwa już kilkanaście lat i ostatnie lata dowiodły, że temat ten, czyli Stocznia Gdańska, jest bardzo niewygodnym tematem dla każdego polityka, dla każdego działacza poza. Natomiast ci ludzie, którzy tam pracują, ci związkowcy, którzy pracują, po prostu już nie mają siły. Przecież ten związek tej Stoczni Gdańskiej kiedyś pociągnął za sobą cały ruch Solidarności. Wszystkie przeciwdziałania, które były kreowane w kraju, w Polsce, opierały się właśnie, jako podstawa była działalność Solidarności Stoczni Gdańskiej. Mi się wydaje, że w tej chwili, ponieważ przetrącono ten kręgosłup jakby psychiczny, psychologiczny tym ludziom, ci ludzie po prostu już nie mają siły na walkę. Ci ludzie są zastraszani zwolnieniami grupowymi. Jak pan na pewno ostatnio słyszał, syndyk grozi, do dnia dzisiejszego grozi zwolnieniami grupowymi dla tej załogi. I mi się wydaje, że ta załoga po prostu już jest zmęczona. Ta załoga już nie ma siły. I ta załoga liczy na pomoc kraju. Kiedyś było odwrotnie, przypomnę. To załoga Stoczni Gdańskiej szła, skakała na barykadach, walczyła z policją, z ZOMO ówczesnym. Mi się wydaje, że w tej chwili to właśnie kraj, to Solidarność z innych zakładów pracy powinna wyrażać swoje poparcie, powinna brać udział i podejmować czynną akcję w obronie Stoczni Gdańskiej. Przecież to Stocznia Gdańska stworzyła tą Solidarność, to dzięki Stoczni Gdańskiej ci politycy, którzy w tej chwili są w Sejmie, dzięki temu zakładowi, dzięki temu związkowi zajmują te stanowiska, które zajmują. I to, co pan powiedział, na pewno nas wszystkich dotyczy i też mi smutno z tego powodu, ale niech pan zrozumie, że naprawdę sytuacja stoczniowców jest bardzo ciężka. Natomiast jeśli chodzi o reakcję związku, to ja mogę tutaj tylko przypomnieć, jak gdyby, że przewodniczący Związku Komisji Międzyzakładowej Solidarności Stoczni Gdańskiej powiedział ostatnio wielokrotnie w różnych mediach, że będą protesty. Jeżeli będzie zwolniony jakikolwiek robotnik z tego zakładu, będą protesty stoczniowe bardzo radykalne. Ja może tylko zacytuję zdanie, które wypowiedział, że agresywność związku do tej pory, jaka była, czyli palenie opon, manifestacje na ulicach, jest niczym w porównaniu z tym, jeśli dojdzie do zwolnienia jakiegokolwiek robotnika z tego zakładu. Agresywność w związku będzie nieobliczalna. I te słowa po prostu były przekazywane w wielu mediach. I to mówi przewodniczący związku. Także jak gdyby reakcja na to, co się dzieje i na to, co mówi tutaj nie tylko syndyk, bo i przecież w telewizyjnym programie Kość Niezgody również mówił o tym pan prezes Stoczni Gdynia, pan Szlanta. Także mi się wydaje, że na pewno taka reakcja będzie na pewno, bo robotnicy Stoczni Gdańskiej, mimo że już nie mają tej siły jeszcze, ale w obronie swoich miejsc pracy, w obronie tego zakładu, zdobędą się jeszcze na ten ostatni wysiłek, żeby ten zakład po prostu obronić. I ja mam nadzieję, że do tych protestów i do tych zwolnień grupowych po prostu nie dojdzie. Nie będzie takiej potrzeby i mam nadzieję, że jednak do sumień polityków dotrze fakty, które mają miejsce ostatnio, że po prostu ta sprzedaż jest naprawdę niepozytywna, jeśli chodzi o Stocznię Gdańską. Bardzo proszę, słucham Radia Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Matka Jego. Kochani, przerwię Wam tą dyskusję i powiem Wam coś bardzo ważnego. Ja kiedyś, na początku lat 80. chodziłam do polskiej stygmatyczki i był taki moment. Ta stygmatyczka widziała Matkę Boską Częstochowską i Maria powiedziała do niej tak: jeżeli rana dotrze do serca, będą tragiczne dni dla Polski. W tym roku...
Dziękujemy Pani bardzo. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja. Halo.
Będę pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wiekowane.
Ja w sprawie stoczni.
Proszę bardzo. Tak, proszę, jesteśmy na antenie.
A, bo tam ktoś mówi w radiu co innego, jakaś pani.
Już nie mówi, bo mówiła o Oławie, a my jej nie pozwolimy mówić o Oławie.
Aha.
Tak.
Ja chciałam, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ja chciałam zwrócić się do komitetu w takiej sprawie dosyć ważnej. Wydaje mi się, że w tym wszystkim był wielki błąd w założeniu, w samym założeniu komitetu. Takie zadam może prowokacyjne pytania. Od kogo naród polski chciał kupić Stocznię Gdańską? Od jakiego narodu? I te narody się nie zgodziły na to, żebyśmy my sobie jeszcze raz swoją stocznię kupili. Przecież to nie jest kwestia tego, że tam można zrobić jakieś tereny rekreacyjne, bo budowa wielkiego przemysłu to jest wielki wysiłek całego narodu. To jest wiele wyrzeczeń, to jest masę pieniędzy i masę oszczędności różnych kosztem różnych ludzi było robionych, żeby takie zakłady robić. Oddłużenie stoczni szczecińskiej nastąpiło tylko wtedy, kiedy oni stocznię szczecińską chcieli sprzedać. I dlatego ją oddłużyli. Potem to się rozwiało, ta sprawa poszła inaczej, ale w każdym razie spółka Porta, która powstała, to miała na celu prywatyzację Stoczni Szczecińskiej. Stąd ta szczodrobliwość rządu była. Też prawdopodobnie był ten sam naród, co i o tą stocznię się stara. I dopóki my nie zaczniemy protestować, nie zaczniemy bronić całego przemysłu, a nie dwa zakłady, które no protest jest w jakimś sensie dozwolony, a o reszcie jest głucha cisza i nikt nawet nie wie, że tam się dzieje absolutnie to samo. I zamiast się skupić na kwestiach ustrojowych, że wcale niekonieczna jest prywatyzacja całego przemysłu, że prywatyzacja może powstawać stopniowo, po prostu poprzez podnoszenie płac, a niekoniecznie, że te wielkie zakłady, że nie mamy polskiego kapitału, który byłby godny tego, żeby być naszym pracodawcą. Więc w tej sytuacji my powinniśmy, te wielkie zakłady potrzebne byłyby dla ochrony drobnych kooperantów, polskiego rzemiosła, rolnictwa. I jeżeli naród nie ma własnego kapitału, to zgodzić się na międzynarodowe koncerny lub na likwidację tych zakładów, byle tylko nie zostały państwowe, to jest błąd w metodzie.
Dziękujemy Pani.
No, zgadzamy się całkowicie z Panią, ale myśmy wychodzili z takiego założenia, że po prostu Stocznia Gdańska, tak jak to już było wcześniej na ten temat mówione, jest to kolebka Solidarności i to jest jakby początek góry lodowej. Jeżeli Stocznia zostanie no, w jakiś sposób tam sprzedana, to reszta zakładów w ogóle pójdzie tak jak z płatki. Dziękujemy Pani serdecznie.
Bardzo prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i moja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże Radio Maria, szczęść Boże słuchaczom.
Szczęść Boże.
Otóż chciałem nawiązać do tematu Stoczni Gdańskiej i naprawdę ubolewam strasznie tu w Torminie, że ta stocznia faktycznie kolebka naszej Solidarności, naszych wielkich ludzi, można powiedzieć, któryśmy zaufali. Między innymi przecież Lech Wałęsa, przecież pan Szaklewski. I dziwi mnie fakt, że stoczniowcy, mi się wydaje, uśpili czujność i dali się sprzedać. Bo gdyby w momencie przed sprzedażą tego majątku ich stoczni podnieśli strajk i wspólnie z innymi zakładami mogliby uratować stocznię. Bo ta stocznia, gdyby powiedziała, że strajkuje, to cała Polska by poszła za tą stocznią i by kopalnie, huty, wszystkie zakłady by stanęły w obronie tej stoczni. Tylko dlatego, że wierzyli w to, że ta stocznia to faktycznie jest ostoją ludzi pracy. Że to jest to, co pozwoli ludziom obronić miejsca pracy ich rodziny i że ta stocznia musi istnieć. Chociażby tylko dlatego, że o tej stoczni się zaczęło to, co w całej Europie przewrót zrobiło się jak gdyby w naszym no, politycznym prawdoustroju. I strasznie ubolewam, że ta stocznia właśnie nie podniosła strajku i nie ruszył cały kraj, ażeby udowodnić naszemu rządowi, że naród idzie, powiedzmy, zubożenie, ludzi się zwalnia, wrócą na ulicę i nie ma obrońców, nie ma przywódcy w naszym kraju. I dzisiaj, jak patrzymy na te demonstracje w Warszawie, które się odbywają co tydzień, co dwa tygodnie, są to pojedyncze zakłady. Dlaczego się nasza Polska zakłady nie zjednoczą? Ze stocznią włącznie, jeszcze teraz. Tyle zakładów strajkuje i manifestuje w Warszawie. Zjednoczmy się wszyscy, stoczniowcy, górnicy, hutnicy, rolnicy i pokażmy, że to jest Polska dla Polaków. I nie bójmy się tego. I nie bójmy się mówić, że musi naród wyjść na ulicę po to, żeby obronić zakłady. Polskie dla Polaków zakłady i stocznie między innymi. Przede wszystkim stocznie. Kolebka naszego związku i ostoja ludzi, Polaków. I tu trzeba zaapelować, żeby obudzili się, bo my chcemy żyć, mamy rodziny w Polsce na utrzymaniu, a nas się na wygnanie wypędzi po to, żeby na kolanach iść do Unii Europejskiej i zniszczyć nas cały przemysł, włącznie z rolnictwem. Rolnictwo tak samo upadnie. I nasze rodziny, dzieci będą głodować w większości, bo w mniejszości oczywiście będą bogaci. A kto będzie bogaty? Nie wiem, czy Żyd, czy Niemiec, czy Rusek, nie wiem kto jeszcze. A Polak będzie głodował, będzie wyrobnikiem w własnym kraju. I dlatego stocznia powinna dać przykład ponownie. A my razem z nimi na pewno cały kraj nie pozwoli zniszczyć tego majątku w całym kraju naszym.
Panie Józefie, bardzo dziękujemy, że Pan zechciał zadzwonić tutaj do nas. Pozdrawiamy wszystkich Storminsów. Tutaj kolega Chyży mówił, że jesteśmy pełni podziwu. Natomiast co do Pana wypowiedzi, a w szczególności do tego wychodzenia na ulicę, to proszę Pana, ja myślę, że tutaj trzeba jednak zachować daleko idącą wstrzemięźliwość, bo ulica rządzi się swoimi prawami. Ja rozumiem i podzielam Pańskie zdanie, że powinniśmy się zorganizować i powinny być to działania skoordynowane, bo one wtedy są daleko bardziej skuteczne. Natomiast jeszcze raz powtarzam, szczególnie Wybrzeże ma bardzo przykre doświadczenia właśnie wychodzenia na ulicę. I okazuje się, że nie wychodząc na ulicę można niekiedy więcej zyskać. I być może dlatego, że na Wybrzeżu ludzie się sparzyli. Przecież Pan pamięta o ofiarach roku 70. To przyjęto inne metody działania. Sądzę, że w wielu przypadkach równie skuteczne, a może nawet bardziej skuteczne. Ale jeszcze raz powtarzam, faktycznie trzeba się zmobilizować, trzeba te działania uaktywnić. Ale to jest zadanie związkowców. Związkowcy powinni walczyć o swój zakład pracy, bo mimo wszystko uważam, i musimy sobie tutaj wprost powiedzieć o pewnych zasadach, komitet przyjął zasadę pomocniczości. To, czego nie jest w stanie zrobić ta grupa, to my zobowiązaliśmy się wspomagać. Natomiast uważam, i tutaj może obrażę niektórych, może zgorszę, za co z góry przepraszam, ale uważam, że nie jest rolą komitetu wykonywanie określonych czynności za kogokolwiek, bo to by nawet uwłaczało godności tych osób czy tych instytucji. Natomiast chętnie wspomagamy i wspomagać będziemy, bo po tośmy powstali i taki jest nasz cel. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Do naszej ojczyzny, brak jedności w naszej ojczyźnie, chciałam powiedzieć, brak wiary i zaufania, a tym bardziej, że ci, którzy tylko Radia Maryja słuchają, to oni coś nie coś wiedzą na temat stoczni i rozbioru w Polsce, bo pozostała część narodu to nic nie wie o tym, co się dzieje w kraju. To jest wielkie, godne ubolewania słowa, które mówię. To jest tylko płacz i lament w tej chwili nad naszą ojczyzną, dlatego, że nie mamy przywódców, ale przywódcą, myślę, jest wspaniały Józef, który w tej chwili walczy w Tormiensie. Ja cały czas myślę, że to naśladowca świętego Józefa, który opiekował się Marią, rodziną tą wielką, świętą. Właśnie myślę, że takich Józefów nam potrzeba, który w tej chwili walczy, który głoduje przez tyle miesięcy, bo ani Krzaklewski, ani Buzek, żadni z tych przywódców nic nie pomogą. Nic nie dadzą, tylko z wiarą, z różańcem, modlitwą i tak uparcie. Nie dlatego, że nie wyjdziemy na ulicę bać się, ale kochani, jak będziemy się bać bez ofiar, bez czynów i modlitwy, nic nie zrobimy, będziemy uśpieni tak jak dotychczas. A szatanizm się śmieje z naszego narodu i śpi sobie.
Proszę panią, ja tylko przypomnę dewizę Solidarności Gdańskiej. Odważnie, ale rozważnie. I to, że nie wychodzi się na ulicę, to wcale nie świadczy o tym, że ktoś się boi. Tylko jest problem, co wyjście na ulicę da. Bo czy my chcemy być na tej ulicy, czy my chcemy załatwić sprawę. I uważam, że wyjście na ulicę jest ostatecznością. Jest ostatecznością. I ja bym, jeszcze raz powtarzam, jestem jak najdalej od tego, żeby tego typu metody stosować, jeśli są możliwe inne formy działania. Może tutaj zawiodłem panią, ale to jest moje zdanie i ja będę to zdanie podtrzymywał, bo uważam, że ono jest rozsądne i jak do tej pory w miarę skuteczne, bo najlepszy dowód, że przez półtora roku jednak tej stoczni nie sprzedano. A mogę pani i państwu powiedzieć, że w momencie jak zawiązał się komitet, rozpoczęły się dla nas wtedy bardzo dziwne jakieś ruchy, jakieś działania. Myśmy nie wiedzieli, o co chodzi. Myśmy zastanawiali się, czyżbyśmy my komuś nadepnęli to na duży odcisk. Okazało się, że myśmy nieświadomie nadepnęli, bo to, co tutaj mówił kolega Jaskulski z Zarządu Stoczni Gdańskiej, że już w ubiegłym roku w marcu był projekt przejęcia Stoczni Gdańskiej przez Stocznię Gdynia, a komitet powstał w marcu. Więc myśmy jednak to zablokowali. Myśmy zablokowali. Natomiast jest faktem, że my możemy blokować, my możemy podawać argumenty, my możemy wspierać i tak dalej, natomiast decyzje niestety do nas nie należą. Dziękuję bardzo. Bóg zapłać.
Bardzo prosimy.
Ja jeszcze raz dzwonię, nie mają Stanisław. Ja chciałem odpowiedzieć panu w Tormiensku, którego bardzo cenię za jego akcję, że i panu temu, który jest w studio w Gdańsku, że no dlaczego te akcje nasze nie wychodzą w Solidarności, ponieważ ja jestem przewodniczącym, jeżdżę na różne spotkania, czy naszej sekcji, czy w regionie. Proszę państwa, jest ogólny jakiś taki zakaz mówienia o sprawach bieżących, to znaczy o tych sprawach bolesnych, jak stocznia, jak Tormiens, co dalej z zakładami i tak dalej. Rozmawia się w zasadzie o niczym i przede wszystkim co się wyczuwa. Wyczuwa się jakieś takie, powstają takie układy. No ten tam gdzieś wszedł, tutaj nasz przewodniczący Szczygieł na posła poszedł,
jak był przewodniczącym, to szedł na 3 maja pierwszy, a jak w czołówce pochodu, a jak został posłem, to już na samym końcu szedł. I takie, tak jakby nastąpiła blokada jakiejkolwiek informacji, jakiegokolwiek działania w sprawie ludzi pracy i w sprawie sytuacji, jaka jest w Polsce. To jest generalnie wszędzie. Jeżdżę do Warszawy, tak samo dzwoniłem nawet po paru komisjach w Polsce zakładowych, no i pytałem się, no co robimy ze sprawą Tormielsu. Zrobilibyśmy, nawet do Ursusa dzwoniłem. Zrobilibyśmy jakąś akcję i tak dalej. Tam jest po prostu no, kompletny jakby zakaz w ogóle rozmawiania na ten temat. I to chciałem powiedzieć. I także Polacy, zwykli, prości ludzie, my mamy tylko jeden argument. Żadne dyskusje intelektualne i tak dalej. Mamy jeden tylko argument. Jednoczyć się i przede wszystkim stocznia ma tutaj dużą rolę. Ponieważ jest to zakład duży, jak stocznia by się ruszyła, tak ja jestem przekonany, że duża część zakładów w Polsce by się ruszyła. I my mamy tylko jeden argument, bo z nami nikt nie chce rozmawiać. Ani Nygus Krzakleski, ani ten drugi Nygus Buzek, ani ten nasz niby rząd. Mamy tylko jeden argument. Wyjść na ulicę. Po prostu to jest tak jak na całym świecie. Prosty, szary człowiek, po prostu z prostym, szarym człowiekiem nie chce nikt rozmawiać. Dopiero zaczynają rozmawiać, jak się wychodzi i się robi po prostu robotę na ulicy. Dziękuję bardzo. Proszę, liczę. Słucham.
Proszę pana, ja sądzę, że jeśli Solidarność się zmobilizuje i będzie organizowała protesty w obronie swoich zakładów pracy, to członkowie komitetu nie będą szli z tyłu, a będą szli z przodu. Natomiast nie jest zadaniem komitetu organizowania takich protestów. My możemy je wspierać i będziemy wspierali, natomiast niech każdy robi swoje. I tutaj chciałbym być dobrze zrozumiany. Niech każdy robi swoje. Jeśli panie Stanisławie, jeśli pan jeździ tyle po Polsce, to mam nadzieję, że pan prędzej czy później dotrze też do Gdańska. Bo nie wiem, czy pan jest z południa, czy z północy, czy z zachodu, czy ze wschodu. Nieistotne. I porozmawia z szefami Stoczniowej Solidarności, co by tutaj zrobić, żeby razem się zmobilizować i podjąć bardziej skuteczne działania. I będziemy pierwszymi, którzy spróbują to nagłośnić, którzy, jak powiedziałem, będą szli nie z tyłu, a z przodu.
Panie doktorze, mamy połączenie z panem posłem Stanisławem Wątłowskim.
Tak, świetnie.
Witamy serdecznie.
No, szczęść Boże. Ja akurat nie z korytarza sejmowego i tak bez przygotowania, ale gospodarkę znam. Dałem do protokołu 2 tygodnie temu o gospodarce morskiej. Zresztą walczyłem o stocznię szczecińską, jakby się udało, ale w tej chwili to wszystkie stocznie mają kłopoty. Ja zbierałem materiały na temat stoczni gdańskiej. Na przykład wezmę jedną naszą gospodarkę PZM morską i PZM posiadał w ubiegłym roku jeszcze 120 statków, w tym roku 106, następnie 17 statków będzie na przyszły rok zmniejszone. Będzie miał 2 statki. Na dalsze 2 lata 35 statków. Będzie budowane tylko 12. Co przeszkadza budować statki w Polsce zamiast na eksport? Jeżeli się statki buduje na eksport, nie płaci się VAT-u. To jest minimum 22%. Stocznia otrzymuje dodatek, jeżeli robi na eksport, otrzymuje dodatek eksportowy, następnie później nie płaci różnych podatków granicznych i tak dalej. Więc tutaj potrzeba ustawić hipotekę morską, żeby nasze żeglugowe przedsiębiorstwa mogły zamawiać w polskich stoczniach, jakby odwrócić sytuację. Chcę powiedzieć, że w tej chwili po prostu robimy spotkanie jakby części Komisji Morskiej w Szczecinie, to będzie w piątek, na temat sytuacji gospodarki morskiej, a szczególnie przedsiębiorstw żeglugowych, a następnie chcemy zorganizować już komisję całą w pełnym składzie morską w Gdańsku. Jestem pewien, że będzie również poruszana sprawa Stoczni Gdańskiej, budowy statków polskich dla polskich stoczniach dla polskich przedsiębiorstw połowowych. Podobnie jest zresztą z rybołówstwem. W rybołówstwie są jeszcze większe kłopoty, bo my nie mamy dużych łowisk. Państwo się zobowiązało dawać dopłaty, ale i tak 3 razy więcej przynoszą zysku połowy na tych, ile wynosi dopłata. Stąd też się opłaca mieć tą flotę, żeby jej nie zgubić. W tej chwili z budżetem, budżet jest mały, wystąpiliśmy o podwyższenie tych kwot dla przedsiębiorstw połowowych.
Panie pośle, tak. Wądowski, drogi Staszku,
tak.
Przyjaźnimy się od lat i dlatego mam prawo tak mówić publicznie. Ja dziękuję, że mimo, że jesteś bardzo zmęczony, bo wiem, że od przedpołudnia macie posiedzenie komisji.
Nie, no, ja już wypowiadałem się na temat renty i emerytur, a siedzimy już od godziny 8 rano. Mam nadzieję, że około 3 w nocy skończymy posiedzenie. Jutro o 8 rano klub, o 9 posiedzenie Sejmu.
Tak, i to jest...
Ale dla mnie, dla radia, dla słuchaczy... To jest bardzo miłe i dziękuję za możliwość taką się wypowiedzenia. Chciałbym, że o gospodarce morskiej to można mówić i mówić.
Tak
chciałbym,
jest.
Żeby Stocznia Gdańska pracowała. Może, bo potrzebujemy, Polska potrzebuje dużo statków, tylko trzeba zmienić te przepisy. Staramy się jakby to robić. Może i szcząstkę zrobiliśmy, ale to niewiele, jeszcze trzeba więcej.
Zgadza się. Ja chciałem podziękować publicznie wobec tutaj kolegów, którzy są w studio, wobec ojca, a w szczególności wobec słuchacza Radia Maria, za to wszystko, co robisz, no przepraszam, trudno weźmy per pan, co robisz i bo ty najwięcej pomagasz komitetowi i najbardziej skutecznie działasz. Oczywiście pomaga nam chociażby pan marszałek Stanisław Zając, też nam dużo pomaga, ale ty, ponieważ jesteś stoczniowcem, to czujesz tę sprawę najlepiej i my naprawdę jesteśmy wielce zobowiązani za to, że mając tyle obowiązków, znajdujesz jeszcze czas dla nas.
Nie, nie. Ja chcę to przerwać. Ja jestem posłem, to jest mój obowiązek. Zawsze byłem działaczem jakby gospodarczym. Chcę, żeby w Polsce jak najwięcej ludzie mieli pracy, pracowali i budowali. Chcę powiedzieć, że nasze statki nigdy ani jeden nie zatonął. Nie mówię o statkach, które woziły handlowych broń i które zatopiono minami czy innymi. Ja mówię o statkach, które służyły handlowe do handlu. Ani jeden nigdy nie zatonął. Także statki robimy dobre, umiemy to robić. Ja mam nadzieję, że będziemy robić. Ja serdecznie dziękuję za wysłuchanie słuchaczom Radia Maria. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, jak również dziękuję bardzo ojcu Tadeuszowi i przyjaciołom, którzy tam są. Jestem do dyspozycji.
Bóg zapłać, dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo.
To szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Życzymy dużo siły. Szczęść Boże. Już proszę Państwa, czas na modlitwę, na zakończenie dnia. Zapraszam do tej modlitwy już za chwilę. modlitwie hymn Chryste Tyś Dniem Pełnym Blasku z drugiego tygodnia, w tomie czwartym strona 971, w wydaniu skróconym 1167. Psalmodia, czytanie z listu do Efezjan i modlitwa ze środy, w tomie czwartym strona 985, a w wydaniu skróconym 1181. Responsorium i pieśń Symeona w tomie czwartym na stronie sąsiedniej, a w wydaniu skróconym na stronie 1169. I wreszcie antyfona końcowa Witaj Niebios Królowo, tom czwarty strona 974, wydanie skrócone 1171. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Zróbmy krótki rachunek sumienia. Spróbujmy myślą naszą prześledzić dzisiejszy dzień. Pomyślmy o tym, jak go przeżyliśmy. Przepraszajmy naszego najlepszego Boga. Zmiłuj się nad nami, Panie.
Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Pokaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
Daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen. Chryste, Ty z dniem pełnym blasku rozpraszasz nocne ciemności. Tobie początek jest światła. Nim obdarzasz wybranie.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, posłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
Chryste łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca.
Amen.
Boże, bądź moim obrońcą
i warownią, która ocala.
Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej.
Nakłoń ku mnie Twego ucha, pośpiesz, aby mnie ocalić.
Bądź dla mnie skałą schronienia, warownią, która ocala.
Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą. Kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.
Wydobądź z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką.
W ręce Twoje powierzam ducha mego. Ty mnie odkupisz, Panie wierny Boże.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Boże, bądź moim obrońcą i warownią, która ocala. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mego.
Nachyl swe ucho na głos mojego błagania.
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ustoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono.
Pokładam nadzieję w Panu. Dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie. Dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana.
U Pana jest bowiem łaska, w Niego obfite odkupienie.
On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Czytanie z listu do Efezjan. Nie grzeszcie. Niech nad Waszym gniewem nie zachodzi słońce. Ani nie dawajcie miejsca diabłu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść słudze swemu w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwała ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Panie Jezu Chryste, cichy i pokorny, dla Twoich naśladowców jarzmo, które nakładasz, jest słodkie, a ciężar lekki. Przyjmij nasze dążenia i prace w tym dniu spełnione i odmów przez odpoczynek nasze siły, abyśmy mogli lepiej Tobie służyć, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Pan z Wami.
I z Duchem Twoim.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj niebios, Królowo.
Witaj, Pani Aniołów. Witaj różdżko i bramo. Jasność zrodziła światu. Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza. Witaj, o najśliczniejsza. Proś Chrystusa za nami.
Zapłać za wspólną modlitwę.
Bóg zapłać.
Można pozdrawiać ksiądz proboszcz.
Dziękujemy bardzo.
Karczegorza.
Pozdrawiamy gorąco. Dziękujemy.
Łączmy się z tymi, którzy czują tak samo, jak ci, którzy bronią stoczni.
Tak.
Jak ci, którzy łączą się z Tormięsem. Jak ci, którzy łączą się z prawdziwymi Polakami. Niech takich będzie wielu. A Słowo Boże niech nas umacnia teraz przed rekolekcjami, przed Adwentem, przed świętami. Jezus we wszystkich się narodził. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję z Bogiem.
Drodzy Państwo, nasi goście jeszcze po północy chcą przekazać ważne informacje, dlatego zapraszamy, by pozostać z nami jeszcze. Będą mogli Państwo także z naszymi jeszcze gośćmi rozmawiać. Serdecznie zapraszam.
Wiadomości Radia Maryja.
Informacje z kraju. Warszawa. Minister pracy Longin Komołowski przedstawi rządowi oczekiwania związków zawodowych wobec projektu przyszłorocznego budżetu, przedstawione w środę w Warszawie na posiedzeniu Komisji Trójstronnej. Minister zapowiedział, że zaprezentuje uwagi związkowców na czwartkowym posiedzeniu Rady Ministrów. Stwierdził, że komisja nie sumowała oczekiwań związków, które chciałyby zwiększenia wydatków na sferę budżetową i socjalną. Związkowcy i pracodawcy sceptycznie zapatrywali się na szansę dokonania zmian w trakcie prac sejmowych komisji. Solidarność szacuje, że budżet należy przeszacować o co najmniej 1 miliard złotych. Solidarność sygnalizowała, że w projekcie nie uwzględniono osłon socjalnych w związku z podwyżkami cen energii. Nie doszacowano kosztów zbliżania płac sfery budżetowej do sfery przedsiębiorstw i wydatków na oświatę, powiedział Stefan Kubowicz. Przyszłoroczne nakłady na oświatę skalkulowano, odnosząc je do zbyt niskiego budżetu na bieżący rok, mówił Kubowicz.
Aleksander Kwaśniewski podpisał nowelizację ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta. Rządowa nowelizacja ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, przyjęta przez Sejm 9 listopada, daje możliwość tworzenia od 1 stycznia 1999 roku branżowych kas chorych. Senat nie wniósł do ustawy żadnych poprawek. Zgodnie z ustawą warunkiem powstania branżowych kas chorych będzie zebranie co najmniej 500 tysięcy pisemnych deklaracji członkostwa od chętnych do przystąpienia do takiej kasy. Branżowe kasy powołuje i znosi Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. W ocenie wiceminister zdrowia Anny Knysok prawie 3 miliony osób będzie chciało być członkami branżowych kas chorych, a wpływy z ich składek wyniosą około 2 miliardów złotych. Nowelizacja zakłada również, że przez pierwszy rok działania kas chorych, z wyjątkiem branżowych, nie będzie można zmienić kasy, chyba że ktoś przeprowadzi się do innego województwa. Wybór kasy będzie możliwy od 1 stycznia 2000 roku.
Premier Jerzy Buzek nie wyciągnie konsekwencji wobec ministra skarbu Emila Wąsacza w związku z prywatyzacją domów towarowych Centrum, poinformował w środę dziennikarzy rzecznik rządu Jarosław Selin. We wtorek premier zalecił ponowną wycenę domów towarowych Centrum, bo wcześniej przed ich prywatyzacją nie uwzględniono należącej do nich części gruntów. Chcemy po prostu się zorientować, jaka jest wartość nieruchomości domów towarowych Centrum po uwzględnieniu wartości niektórych gruntów, na których stoją domy towarowe Centrum, powiedział Selin.
Zapewne w czwartek Sejm zadecyduje o losach projektu ustawy o rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jednej z ostatnich ustaw z pakietu reformującego system ubezpieczeń społecznych. W środę, ze względu na liczne poprawki zgłaszane w debacie, Sejm skierował projekt ponownie do Komisji Nadzwyczajnej. Pełnomocnik rządu do spraw reformy zabezpieczenia społecznego Ewa Lewicka, odpowiadając na pytania i wątpliwości posłów, mówiła, że reformie przyświecało przysłowie nie obiecywać gruszek na wierzbie. Dlatego rząd nie może się zgodzić na przywrócenie w całości lub połowie płacowej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, co postulują posłowie opozycji.
Ze świata Moskwa. Kraje wspólnoty niepodległych państw tylko razem są w stanie przezwyciężyć obecny kryzys gospodarczy, oświadczył premier Rosji Jewgenij Prymakow, otwierając w środę posiedzenie Rady Premierów Wspólnoty Niepodległych Państw. Prymakow powiedział, że reformowanie wspólnoty niepodległych państw odbywa się w trudnych warunkach. Kryzys gospodarczy daje się odczuć nie tylko w Rosji, lecz także w innych krajach wspólnoty. Nie możemy jednak zacząć się od siebie odsuwać, przeorientowywać się na innych partnerów, podkreślił rosyjski premier. W skład wspólnoty niepodległych państw wchodzą wszystkie byłe republiki radzieckie, oprócz Litwy, Łotwy i Estonii. Mimo wielu deklaracji o potrzebie rozwoju współpracy w jej ramach, wspólnota jest organizacją, jak podkreślają sami jej członkowie, mało efektywną. Większych rezultatów nie dają też, jak dotychczas, deklaracje o potrzebie jej reformy.
Lizbona. Setki hodowców świń starły się z policją w środkowej Portugalii we wtorek wieczorem, protestując przeciwko spadkowi cen skupu. 5 ludzi zostało lekko rannych, podały władze. Jak poinformowało miejscowe radio, zamieszki wokół Rio Maior, gdzie silnie uzbrojona policja rozproszyła setki blokujących drogi hodowców świń, zakończyły się nad ranem w środę. Rolnicy wzywali do nałożenia embarga na import świń i wieprzowiny po załamaniu się rynku rosyjskiego i zmniejszeniu popytu w Azji, co spowodowało obniżkę cen. W środę portugalscy hodowcy świń spotkali się w Lizbonie z ministrem rolnictwa.
Wiadomości Radia Maryja przedstawili państwu
Elżbieta
i Tadeusz.
Radio Maryja kończy emisję programu na falach krótkich w paśmie 41 metrów. Przypominamy Państwu, że nasz program nadawany jest na tych falach od poniedziałku do soboty od godziny 7 do 9.15, a w niedzielę od 8 do 10 w paśmie 31 metrów na częstotliwości 9905 kHz, a także codziennie od 17 do 24 czasu środkowoeuropejskiego w paśmie 41 metrów na częstotliwości 7400 kHz.
Radio Maryja bids farewell to all listeners receiving our program on the 41-meter band. At this time, we'd like to recall our broadcasting schedule. Mornings, Monday through Saturday, we may be heard on the 31-meter band at a frequency of 9905 kHz from 7 until 9:15 a.m. Central European Time, and Sundays from 8 until 10 a.m. Central European Time. Whereas every evening, we may be found on the 41-meter band at a frequency of 7400 kHz from 5 p.m. until midnight Central European Time.
Заканчиваем прямой эфир передачи «Радио Мария» на коротких волнах в диапазоне 41 метра. Одновременно напоминаем, что можно нас слушать с понедельника по субботу с 7 до 9.15, а в воскресенье с 8 до 10 часов в диапазоне 31 метра на частоте 9905 кГц. А также ежедневно с 17 до полуночи общеевропейского времени в диапазоне 41 метра на частоте 7400 кГц.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Minęła właśnie północ. Słuchają Państwo Radia Maryja. Wita Państwa ojciec Robert Jasiak. Dzisiaj w naszym programie kontynuujemy spotkanie z zarządem, z przedstawicielami Zarządu Stoczni Gdańskiego oraz Społecznego Komitetu Ratowania Stoczni Gdańskiej i Przemysłu Okrętowego.
Bogiem moim jest, światłem moim jest, Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba. Odwiecznym Bogiem On, co stworzył dzień i noc, więc chwalmy Go w imieniu Jezusa. Obdarował nas miłością swą, Abrahama, Izaaka, Jakuba. Cóż Ci mogę dać, Panie mój, prócz wdzięczności mej, więc chwalę Cię w imieniu Jezusa. Miłości Twojej, Panie nasz, i łaski Twej nie pojmij, żyć osób oczu naszą i oświeć wszystkich nas Twoją prawdą niezmienną na wieki. Utwierdź wierzę nas. Ty, Panie, tak miłujesz świat, że swego Syna dałeś by, dałeś mi grzech na krzyżu zmarł i dał nam poznać Cię, Twoją prawdę. No, no.